Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Wiecie, nic nie jest w stanie ruszyć człowieka z kanapy, nic nie jest go w stanie ruszyć tak bardzo jak głód. Człowiek może być zmęczony, może być zapracowany, może być taki, ale jak jest głodny, to wstanie i pójdzie do lodówki. To, co jest największym wyzwaniem, myślę, w Kościele Jezusa Chrystusa, to jest brak głodu. Ludzie, którzy nie są głodni, nie ruszą się z miejsca. Z drugiej strony głód jest tym czymś, co popycha nas do przodu, co sprawia, że w niedzielne popołudnie, pomimo tego, że jest pogoda, jednak pakujesz manatki, wsiadasz do samochodu i jedziesz na spotkanie kościoła. Dlaczego? Dlatego, że jesteś głodny. Masz pewne pragnienie. I o tym między innymi jest ta książka, o tym, w jaki sposób Pan Bóg w ponadnaturalny sposób przyszedł i rozbudził głód. I mieliśmy i wciąż mamy wiele świadectw, feedbacku, które otrzymujemy z kościołów z całej Polski, którzy mówią, jak bardzo Pan Bóg rozbudził ich duchowy głód i apetyt poprzez to, co się działo. Ostatnio nawet dostałem, wiecie, SMS-a z takim świadectwem. Pewien człowiek napisał, że czytając książkę został uzdrowiony z depresji. Ciekawe historie, więc polecam. A dzisiaj, kochani, to jest wielkim przywilejem, że mogę tutaj być jako pierwszy gość po 9 miesiącach. To znaczy, że coś się urodzi. Cieszę się, że są też ze mną nasi, myślę, już możemy powiedzieć przyjaciele, Noemi i Dawid Niemiec z North Church są dzisiaj z nami. Zauważyłem ich dosłownie przed chwilą. Tak więc cieszę się, że jesteście też. Też mam, że tak powiem, troszkę do czynienia z North Church. Fantastyczną pracę wykonują. Tak jak myślę, każdy kościół, który jest w tym mieście, ponieważ kiedy chodziliśmy troszkę po Warszawie, widzieliśmy, że po prostu tu jest mnóstwo pracy. Tu jest mnóstwo pracy i trzeba się brać do roboty, ale wiecie, tak jak powiedziałem, jeśli nie będzie tego czegoś w środku, to nic się nie da zrobić. Kościół najpierw musi sam po prostu być pobudzony, ożywiony do tego, żeby pójść i zdobywać innych dla Chrystusa. Chciałbym dzisiaj odnieść się do pewnej podróży, którą macie przez 7 lat. Wczoraj mieliśmy spotkanie z liderami, czy też z teamem, takim zespołem, core teamem, jakkolwiek to nazwiemy. Wiem, że przez 7 lat spotykacie się, weszliście w pewną podróż te 7 lat temu i ta podróż doprowadziła was do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteście. 7 lat. Jest pewien człowiek w Biblii, który też rozpoczął pewną podróż, ponieważ Pan Bóg go do tego powołał. Zapewne wszyscy znacie człowieka, który się nazywa Abraham. Ktoś słyszał? Albo kto nie słyszał o Abrahamie? Wszyscy. Dobra, to jest bezpiecznie. Można iść w tym kierunku. Możemy mówić o Abrahamie. Abrahama znamy, ale niewielu z nas wie, jak się nazywał ojciec Abrahama. Ten, kto odgadnie, dostanie książkę. Nie? Terach, tak. Proszę bardzo. W prezencie. Super. I chciałbym zacząć historię właściwie od Teracha, od ojca Abrahama. Okay? Pierwsza Mojżeszowa 11:31. Zobaczcie. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Sara i żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. Okej? Okay? Taka historia. Taka tam historia ze Starego Testamentu. W sumie nic ciekawego. A jednak, jeśli wczytamy się w ten fragment choć odrobinkę, to zauważymy, że Terach wyszedł, czytamy, z ziemi, z Ur Chaldejskiego, aby udać się do Kanaanu. Ale dalej czytamy, wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. I Terach dożył 205 lat i umarł. Gdzie? Gdzie umarł? W Haranie. A dokąd wyruszył? Do Kanaanu. Ale umarł w Haranie. Widzisz, to, że dobrze wystartujesz, to, że masz zamiar dotrzeć gdzieś, dokąd Bóg cię czujesz posyła, wcale nie oznacza, że tam dotrzesz, ponieważ tak jak Terach możesz zatrzymać się w pewnym miejscu, możesz zamieszkać w tym miejscu, możesz osiedlić się w tym miejscu i możesz umrzeć w tym miejscu, nigdy nie dochodząc do miejsca, do którego zamierzałeś dojść. Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, zanim Terach wyruszył. Możemy przypuszczać, ponieważ my znamy historię Abrahama. Wiemy, że Bóg powołał Abrahama, przemówił do niego. Za chwilę odniosę się do tego fragmentu. Ale tylko pozwólcie, że rzucę taką myśl, że być może to Terach był tą pierwszą osobą, do której Bóg przemówił, aby wyszła z Ur Chaldejskiego do Kanaanu. Bóg go powołał do czegoś, ale nigdy tam nie dotarł, ponieważ podróż potraktował albo jakiś odcinek swojej podróży potraktował jako miejsce docelowe. I wiecie, to jest niebezpieczne w naszym osobistym życiu, ale również w życiu Kościoła. Kiedy wyruszyliście 7 lat temu do miejsca, do którego Bóg was powołał, dotarliście po 7 latach do tego miejsca, w którym jesteście. I chcę wam powiedzieć, to nie jest miejsce docelowe, do którego Bóg was chciał doprowadzić. To jest tylko jakiś przystanek. I nigdy nie wolno wam osiedlić się tutaj, zamieszkać w tym miejscu, w tym stanie umysłu, w tej mentalności i umrzeć w tym miejscu, ponieważ Bóg ma coś więcej dla tego Kościoła. Zobaczcie dalej historię Abrahama. Historia Abrahama. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. I będę ci błogosławił i staniesz się błogosławieństwem. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Spójrzcie, jakie dwie, można powiedzieć, bardzo podobne historie. Ale każda z nich zakończyła się inaczej. Obydwoje wyruszyli z miejsca. Terach osiedlił się w pewnym momencie, w miejscu, które nie było miejscem docelowym. Wybudował dom, wykopał basen, zasadził ogród. Powstrzymały go różnego rodzaju sytuacje, być może, nie wiemy, jakieś okoliczności, które sprawiły, że został jednak w miejscu, w którym został. Być może pandemia wybuchła i został w domu na online. Być może nie ruszył dalej w podróż. Być może jakieś inne sytuacje i okoliczności życia. Być może zniechęcenie. Być może był skonfliktowany z tym, z kimś. Być może ludzie byli tacy, jacy byli. Być może różne sytuacje moglibyśmy wcisnąć to, co sprawiło, że Terach utknął w pewnym miejscu i nie poszedł dalej. I tym samym nigdy nie wypełnił Bożego celu i Bożego powołania, które Bóg miał nad jego życiem. Z drugiej strony widzimy Abrahama, który rusza w podróż do miejsca, które Bóg mu wyznaczył i kontynuuje tą podróż. Ma różnego rodzaju miejsca, w których się zatrzymywał, ma różne odcinki podróży, ale Abraham zmierza do miejsca swojego powołania. Chcę wam powiedzieć, że Bóg każdemu z nas wyznaczył taki Kanaan, taką ziemię obiecaną, takie miejsce, do którego On nas powołał i gdzie On nas widzi. To jest miejsce, o którym On powiedział do Abrahama, że będę ci błogosławił i staniesz się błogosławieństwem dla innych, ponieważ zawsze, kiedy docieramy do miejsca naszego przeznaczenia, do miejsca naszego powołania, nie tylko jesteśmy błogosławieni, ale w tym miejscu zawsze stajemy się błogosławieństwem dla innych. Dlatego nie warto zatrzymywać się w miejscu, które jest tylko jakimś przystankiem, ponieważ tam nie będziesz tym błogosławieństwem, o którym Bóg mówił, którym miałeś się stać dla innych, dopiero w miejscu, w którym jesteś, w miejscu swojego powołania, stajesz się błogosławieństwem dla innych. I wiecie, i czuję, żeby uwolnić to słowo dzisiaj do Life Church Warsaw, aby zachęcić was do tego, abyście dalej podróżowali bez względu na to, co się wydarzyło przez ostatnie 9 miesięcy, bez względu na pandemię, bez względu na to, co podziało się z różnymi ludźmi, abyście dalej podróżowali, ponieważ to nie jest miejsce docelowe dla waszego kościoła. Trzeba iść, kochani, dalej do przodu. Trzeba realizować Bożą wolę. Trzeba realizować Boże powołanie. Nasuwa się oczywiście pytanie, co było takiego szczególnego w życiu Abrahama, że Abraham doszedł do Kanaanu w przeciwieństwie do swojego ojca Teracha. I kiedy spojrzymy na życie Abrahama, to właściwie możemy prześledzić jego życie poprzez różnego rodzaju mapę podróży i na tej mapy podróży zauważymy, że Abraham nieustannie w różnych momentach swojego życia stawiał czy też budował ołtarze. Jeśli prześledzicie historię Abrahama, zobaczycie, że budował nieustannie ołtarze. Czym jest ołtarz? Czym był ołtarz w Starym Testamencie? Ołtarz był miejscem, na którym składano krwawe ofiary. Ołtarz był miejscem pojednania. Ołtarz był miejscem przebaczenia. I widzicie, to, do czego wierzę, Bóg nas też zachęca, pokazując nam przykład Abrahama, to, że jeśli my chcemy dojść do miejsca naszego przeznaczenia, jeśli mamy dojść do miejsca Bożego powołania, jeśli mamy wejść do naszego Kanaanu, to w tej podróży życia, w której spotka nas zniechęcenie, rozczarowanie ludźmi, rozczarowanie sobą, nieprzebaczenie, zranienie i tysiące różnych rzeczy, okoliczności, pandemii, sytuacji, których żeśmy nie przewidywali, to w każdej z tych sytuacji będziemy potrzebowali zbudować ołtarz, aby móc dalej podróżować i nie utknąć w martwym punkcie. Powiedziałem, że ołtarz w pierwszej kolejności był miejscem pojednania. Widzisz, nie wiem, w jakim miejscu życia dzisiaj się znajdujesz, ale być może dzisiaj potrzebujesz zbudować ołtarz, na którym przyjmiesz przebaczenie od Boga przez Jezusa Chrystusa. Ponieważ to tym głównym ołtarzem, wokół którego kręci się całe Pismo Święte, jest krzyż Golgoty. Na tym ołtarzu został złożony Jezus Chrystus, Syn Boży, dla twojego i mojego pojednania. Abyś ty i ja, abyśmy mogli żyć w pokoju z Bogiem, abyśmy mogli mieć przebaczenie. A więc jeśli potrzebujesz dzisiaj przebaczenia, zbudowania takiego ołtarza, to będziesz miał dzisiaj okazję, aby to zrobić, aby przyjąć to przebaczenie. Ale być może będziesz potrzebował, być może potrzebujesz dzisiaj wybudować taki ołtarz i złożyć jakieś zranienie na tym ołtarzu, swoje zranienie i przebaczyć komuś. I iść dalej do miejsca swojego powołania. Ponieważ tak długo, jak długo nie przebaczamy, tak długo stoimy w miejscu i nasz rozwój duchowy, i nasz wzrost duchowy jest totalnie zblokowany. Więc być może potrzebujesz dzisiaj zbudować ołtarz i złożyć na nim swoje zranienie, swoje nieprzebaczenie. To, co charakteryzowało Abrahama, to nieustanne budowanie ołtarzy. Ołtarz. Ołtarz to również miejsce, wiecie, całkowitego poświęcenia się Bogu. Ołtarz to miejsce, w którym jesteśmy w stanie złożyć również nasze rozczarowania. Ołtarz to miejsce, w którym jesteśmy w stanie rozmawiać z Bogiem i wszelkie kontrowersje, które nosimy względem Niego, jesteśmy w stanie na tym ołtarzu złożyć. Ołtarz jest niezwykle ważny. Ołtarz to również miejsce spotkania z Bogiem. Ołtarz to miejsce uwielbienia Boga. To są, wiecie, ołtarze, które musimy budować na różnym etapie naszego życia, żeby iść dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie podróżować niosąc za sobą, ciągnąć za sobą zranienia, nieprzebaczenia, żale, rozgoryczenie, rozczarowanie i tym podobne rzeczy. Zmęczysz się, utkniesz. I odnoszę się do nas jako do jednostek, ale odnoszę się również do was jako do Kościoła. Jeśli jako Kościół nie nauczycie się budować ołtarza, to trudno będzie wam pójść do przodu. Ołtarza, na którym będziecie spotykać się z Bogiem, w którym będziecie uwielbiać Go, w którym będziecie składać swoje zranienia. Kiedy Paweł zrani Jolę, Jola zrani Józka, Józek zrani Zosię, kiedy pastor zrani kogoś tam, a ten zrani pastora, rozumiecie? To jest jedno miejsce, do którego możecie pójść i zbudować ołtarz i przyjąć przebaczenie i udzielić przebaczenia, abyśmy dalej wspólnie mogli podróżować. W przeciwnym bądź razie będziemy się ciągle kłócić, będziemy się ciągle ranić, będziemy ciągle odchodzić, będziemy ciągle... Ołtarz. Czy masz swój ołtarz? Czy masz swoje miejsce spotkania z Bogiem? Czy masz takie miejsce w swoim życiu, w którym rozmawiasz z Bogiem o swoich rozczarowaniach w życiu, o swoich niepowodzeniach, o swoich lękach? Ołtarz to jest jedyne miejsce, gdzie jesteśmy w stanie przyjąć Boże przebaczenie, przyjąć Boże uzdrowienie, przyjąć Boże podniesienie. Wierzę, że Duch Święty chce nas zachęcić dzisiaj do budowania ołtarza. Oczywiście wiecie, że ja mówię w przenośni tutaj. My nie budujemy fizycznych ołtarzy. Ołtarz. Żeby zbudować ołtarz, potrzeba trzech rzeczy. Potrzeba kamieni, potrzeba czasu. Może zacznijmy od kamieni. Kiedy życie rzuca w ciebie kamieniami, ktoś ostatnio oberwał? Pozbieraj je i zbuduj z nich ołtarz. Niech te sytuacje sprawią, że jeszcze bardziej przylgniesz do Boga, niech one sprawią, że jeszcze bardziej staniesz się dojrzały. Kiedy diabeł rzuca w ciebie kamieniami, powiedz: diable, ja pozbieram wszystkie te kamienie i zbuduję z nich ołtarz. To, co wydaje się być czymś, co ma nas zniszczyć, jeśli właściwie to wykorzystamy, stanie się czymś, co nas będzie uszlachetniać. Widzisz, kiedy ktoś cię zrani, masz opcję. Możesz się stać albo zgorzkniały, albo możesz się stać jeszcze bardziej szlachetny. Wszystko zależy od ciebie. Co zrobisz z tym kamieniem? My musimy nauczyć się brać te wszystkie kamienie, które diabeł, okoliczności życia, nieprzyjaciele, życie rzucają w nas i budować z nich ołtarz. 28 lat żyję z Bogiem. Odkryłem, że nie ma łatwej drogi z Bogiem w życiu. Odkryłem, że nie ma drogi na skróty. Odkryłem, że nie jesteś w stanie uniknąć wszystkich kamieni, które lecą w twoim kierunku w życiu. I zauważyłem, że różnica między jednymi a drugimi wierzącymi jest taka, że jedni pozwalają, aby te kamienie ich dobiły, inni pozwalają, wykorzystują te kamienie, aby stać się jeszcze bardziej dojrzałymi, wzmocnionymi, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, ponieważ im więcej kamieni dostajesz, tym większy ołtarz możesz zbudować. Halleluja. Powiem ci, kiedy budujesz ołtarze, to stajesz się człowiekiem, który ma pewnego rodzaju głębie w swoim życiu. Stajesz się człowiekiem, którego nie tak łatwo powalić. Ponieważ to właśnie w miejscu spotkania z Bogiem dokonuje się w twoim i w moim wnętrzu coś, czego nie jesteś w stanie nigdy niczego wykrzesać i wytworzyć poza spotkaniem z Nim. A teraz, żeby zbudować ołtarz, powiedziałem, potrzebne są kamienie. Ale żeby zbudować ołtarz, potrzebne jest również miejsce i czas. A tego ludzie w wielkim mieście często nie mają. I mamy problem. Nikt z nas nie narzeka na nadmiar kamieni. Życie nam przynosi non-stop, rzuca w nas non-stop. Ale miejsce i czas. Był człowiek w tej samej linii genealogicznej, który się nazywa Jakub. Terach zrodził Abrama. Abram zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakuba. I o tym Jakubie czytamy takie rzeczy. Czytamy tutaj, wiecie, o sytuacji, o momencie w życiu Jakuba, kiedy życie rzucało w niego różnego rodzaju kamieniami. Uciekał przed swoim bratem, bał się, że brat go zabije. I w 1 Mojżeszowej 32:22 czytamy tak. Wstał jednak jeszcze tej nocy, wziął obie żony i obie służące, 11 synów i przekroczył brud rzeki Jabok. Przeprawił przez rzekę ich samych oraz to, co do niego należało, czyli wielbłądy, owce, bydło i tak dalej, i tak dalej. I werset 24. Posłuchajcie tego. Tak więc Jakub pozostał sam. To jest coś, czego my, współcześni ludzie, zwłaszcza ludzie w wielkim mieście, mamy trudność odprawić nasze żony, odprawić nasze dzieci, odprawić nasze wielbłądy i nasz dobytek i zostać sam na sam z Bogiem. Wiecie, możemy się tłumaczyć na wiele różnych sposobów. Pastorze, przyjechałeś ze wsi i nie rozumiesz po prostu życia w wielkim mieście. Zgadzam się. Ale wiecie, na ile znam Słowo Boże, nie widzę, żeby Bóg robił rozróżnienie w tych kwestiach, jeśli chodzi o ludzi, którzy mieszkają w wielkim mieście i na wsi. Jezus powiedział, ty kiedy się modlisz, zamknij za sobą drzwi. Znajdź miejsce, znajdź czas, abyś mógł zbudować ołtarz. Kiedy już się ze mną spotkasz, to na tym ołtarzu, kiedy jesteśmy sam na sam, wylej swoje zgorzknienie, wylej swój żal, wylej swoje zranienie, wylej swoje rozczarowanie. Powiedz mi o tym wszystkim, co cię boli. Powiedz mi o tym wszystkim, z czym się zmagasz. Powiedz mi o tym wszystkim, na czym ci zależy. Słyszeliśmy tutaj podczas spotkania świadectwo siły modlitwy, jak to jest, kiedy zapraszamy Boga przez modlitwę do naszego życia. Rzeczy się dzieją. Ale modlitwa wymaga czasu. Nie możemy Boga traktować w taki nonszalancki sposób. Jeśli Bóg rzeczywiście jest tym, kim mówi, że jest i wierzymy i wyśpiewujemy, kim jest, a tym samym komunikujemy mu, że nie mamy czasu. Oj. Jakub odprawił wszystkich i został, czytamy, sam na sam z Bogiem. I kiedy już był sam na sam z Bogiem, walczył z Bogiem w modlitwie, mówi Słowo Boże. I wtedy Jakub wypowiada te sławetne słowa. Nie puszczę Cię, Boże, dopóki mi nie pobłogosławisz. I co Bóg zrobił? Pobłogosławił go. Wiecie, okazuje się, że w życiu są walki, które musisz stoczyć sam na sam z Bogiem. Są momenty, kiedy razem z kimś stoisz i staczasz tę walkę z kimś, ale są momenty, są walki, których nikt za Ciebie nie stoczy, kiedy musisz sam stoczyć. To była jedna z tych walk, którą Jakub musiał stoczyć sam z Bogiem. I walczył i przemógł. Czytamy. Mam pytanie, kiedy ostatnio byłeś sam na sam z Bogiem? Kiedy ostatnio odprawiłeś wszystkie swoje wielbłądy, żeby być sam na sam z Bogiem? Wiecie, chcielibyśmy wielkich rzeczy, chcielibyśmy przełomów, chcielibyśmy, my byśmy tyle chcieli, ale nie chcemy odprawić naszych wielbłądów, żeby spotkać się sam na sam z Bogiem. I teraz zobaczcie dalej. Ponieważ Jezus, wiecie, kiedy mówi o spotkaniu sam na sam, mówi, ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Innymi słowy, Jezus potwierdza tylko to, o czym mówimy, żeby zbudować ołtarz, żeby zbudować intymną więź z Bogiem, musisz się wyciszyć, musisz znaleźć ustronne miejsce. Nie wiem, jak to zrobisz w wielomilionowym mieście, ale wiem, że jeśli chcesz, to znajdziesz. Być może to będzie wymagało poprzekładania paru rzeczy, przebudowania swojego sposobu życia, swojego stylu życia, swojego rytmu życia. Bo wy wiecie, że wpadając tutaj raz w niedzielę, to my nic wielkiego tutaj nie zbudujemy. Wiecie o tym. Wpadniemy, 3 piosenki zaśpiewamy i przez tydzień hulamy z wielbłądami. I potem na 1,5 godziny wpadamy, 3 piosenki, posłuchamy słowa i 7 dni z wielbłądami. Wiecie, co się dzieje, kiedy my pozostajemy sam na sam z Bogiem? Wtedy Bóg objawia nam naszą nową tożsamość w Nim. Tak, iż nie jesteś już dłużej zdezorientowany w życiu odnośnie tego, kim właściwie w życiu jesteś, dokąd zmierzasz, jakie jest twoje miejsce. Wtedy na nowo nabierasz właściwej perspektywy i nie masz wątpliwości co do tego, kim jesteś. Widzisz, w wyniku walki Jakuba z Bogiem, Jakub otrzymuje nową tożsamość. Jakub otrzymuje nowe imię. Gdzie Bóg mówi do niego, nie będziesz już nazywał się Jakub. Wiesz, Jakub oznacza oszust, krętacz. I to definiowało całe jego życie. Ale teraz to Bóg definiuje, w jakim kierunku potoczy się życie Jakuba, mówiąc, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Halleluja. Gdzie dokonało się to zwycięstwo? Na wielbłądzie? Gdzie? Tak, ale w kontekście tego, o czym mówimy. Tak, to jest prawda, na krzyżu, ale w kontekście, w jaki sposób, tak powiem, w jaki sposób zwycięstwo krzyża staje się moim zwycięstwem tu i teraz? Jakub odniósł zwycięstwo, przemógł Boga, kiedy był sam na sam z Nim. Okazuje się, wiecie, ponieważ nie wiem, czy czasami macie takie wrażenie, że kiedy idziesz się modlić, to tak jakby cię coś mijało w życiu i tak jakbyś był bezproduktywny, po prostu, bo nic się nie dzieje, nic nie robisz, spędzasz czas z Bogiem, no i co to za zwycięstwo? A jednak okazuje się, że w tym miejscu ukrycia, w miejscu osamotnienia, w miejscu bycia sam na sam z Bogiem dokonują się największe zwycięstwa, twoje i moje. Więc nie dajmy się zmylić tym, że kiedy siedzę sam na sam z Nim, to marnuję czas, bo wydaje mi się, że nic się nie dzieje. Dzieje się w tym czasie, Bóg odbudowuje w tobie i tworzy w tobie nową, zdradza w tobie nową tożsamość w Nim. I kiedy wychodzisz z takiego spotkania z Nim, to wychodzisz z podniesioną głową, z wypiętą klatą i mówisz, halleluja, ja w końcu wiem, kim jestem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przemówił do mnie, tak jak przemówił do Jakuba, powiedział, już więcej nie będziesz się nazywał Jakub, krętacz, oszust. Teraz możesz sobie wstawić w to miejsce cokolwiek chcesz, cokolwiek cię definiuje dzisiaj, jakkolwiek na ciebie dzisiaj patrzysz, jakąkolwiek etykietkę ci przykleili, jakkolwiek mama wołali. Chcę ci powiedzieć, że w spotkaniu sam na sam z Bogiem otrzymujesz nową Jego tożsamość. Kiedy stoczymy tą bitwę, już nigdy nie jesteśmy tacy sami. Potem Bóg wezwał Jakuba. Wstań, udaj się do Betel. Zamieszkaj tam i wznieś tam ołtarz poświęcony Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed swoim bratem Ezawem. Tam Jakub zbudował ołtarz, a samo miejsce nazwał El Betel, ponieważ tam, gdy uciekał przed bratem, objawił mu się Bóg. Posłuchaj, miejsce twojej porażki, twojego lęku, zniechęcenia, rozczarowania może się stać miejscem twojego objawienia. Tam Jakub zbudował ołtarz, a samo miejsce nazwał El Betel, ponieważ tam, gdy uciekał przed bratem, objawił mu się Bóg. Bóg nam się objawia w miejscu spotkania z Bogiem sam na sam. Kochani, w większości jesteście młodym kościołem, młodymi ludźmi jesteście. Wiecie, kiedy stary człowiek nawraca się i oddaje swoje życie Bogu, całe się niebo raduje i zyskujesz życie wieczne. Kiedy młody człowiek się nawraca i oddaje życie Chrystusowi, całe niebo się raduje, ale masz i całe życie na to, żeby jeszcze zrobić coś dla Królestwa tutaj na ziemi. Tylu młodych ludzi, którzy mogą tak wiele jeszcze zrobić dla Królestwa, ponieważ oddaliście swoje życie, mam nadzieję, że oddaliście swoje życie. Jeśli nie, to masz dzisiaj sposobność, żeby zbudować swój ołtarz pojednania z Nim. Będziemy chcieli też zmieść tą sposobność tutaj i zaprosić cię tutaj do przodu, żebyś mógł wyznać to. Byś mógł powiedzieć, Panie, ja chcę zbudować ten ołtarz z Tobą. Nigdy z Tobą nie rozmawiałem, być może nigdy nie byłem z Tobą pojednany. Zawsze czułem, że po prostu jestem daleko od Ciebie, że mój grzech mnie oddziela od Ciebie, ale dzisiaj usłyszałem, że jest taki ołtarz, który się nazywa Krzyż Chrystusa i przez ten krzyż ja mogę dzisiaj zbudować relację z Tobą, ja mogę być pojednany, mogę mieć pojednanie z Tobą, mogę otrzymać przebaczenie. Ale być może też utknąłeś w jakimś miejscu w swoim życiu i wiesz, że twój wzrost duchowy został zahamowany. Być może przez jakieś zranienie, jakieś nieprzebaczenie, coś, czego nie odpuściłeś. Być może rozczarowanie. Być może wyobrażałeś sobie, że rzeczy potoczą się w życiu inaczej, niż się potoczyły. Być może jesteś rozczarowany Bogiem. Być może jesteś rozczarowany Kościołem. Być może jesteś rozczarowany pastorem. Być może jesteś rozczarowany braćmi i siostrami. Cokolwiek to jest, widzisz, możesz dzisiaj zbudować swój ołtarz i na tym ołtarzu złożyć swoje rozczarowanie i powiedzieć, ja już tak dłużej nie chcę. Nie da się, wiecie, iść do przodu, ciągnąć za sobą ciągle takie kule ołowiowe. Jedna z rzeczy, o którą musimy nieustannie dbać w życiu, to jest nasze serce, wolność naszego serca. Jako pastor nieustannie muszę dbać o wolność swojego serca. Jako pastor nieustannie jestem raniony przez ludzi w kościele. Jeśli pozwoliłbym sobie na to, żeby nie budować ołtarza, żeby nie składać na nim swoich zranień, nie byłbym w stanie dalej podróżować do miejsca mojego przeznaczenia. Tym samym nigdy nie stałbym się błogosławieństwem dla innych. Jeśli ty i ja mamy być błogosławieństwem dla innych, jeśli ten Kościół ma być błogosławieństwem dla innych, musi nauczyć się budować ołtarz. A do tego potrzeba czasu i miejsca. Nie da się tego zrobić w przelocie. Tak długo, jak będziemy chcieli mieć przelotne chrześcijaństwo, tak długo będziemy mieć płytkie chrześcijaństwo, chwiejne chrześcijaństwo, zależne od emocji. Kiedy będzie lepiej, kiedy będzie gorzej. Wszystko zależy od okoliczności, wszystko zależy od emocji. Ale Bóg chce nas doprowadzić do miejsca dojrzałości. Pastorze, wyobrażasz sobie salę dojrzałych ludzi? Nie niemowlaków, które siedzą z palcem. Wczoraj na spotkanie z Timem powiedziałem jedną rzecz, że niemowlęta są słodkie, ale tylko dojrzali synowie zmieniają świat. Tak długo, jak długo pozostaniecie w miejscu duchowego niemowlęctwa, nigdy nikogo i niczego nie zmienicie i żadnego wpływu nie wywrzecie. A żeby stać się dojrzałym synem, potrzebujesz budować ołtarz, potrzebujesz odesłać wielbłądy, potrzebujesz spotkać się z nim sam na sam regularnie. Powtarzam to ciągle i ciągle naokoło, ale robię to celowo, abyśmy usłyszeli to. Ponieważ, kochani, nie ma innej drogi. Ani dobry bit tego nie zrobi, ani 60 sekund tego nie zrobi. Żadna z tych, to są dobre rzeczy, to są słuszne rzeczy, uwierzcie mi. Ale chcę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie wygeneruje tego, co jesteś w stanie wygenerować sam na sam z Bogiem. A więc jeśli możemy, chciałbym rzucić ci wyzwanie, chciałbym cię zaprosić do tego, żebyś zbudował swój ołtarz. Abyś spotkał się dzisiaj z Bogiem. Możemy powstać? Widzisz, to, co teraz zrobimy, nie jest czymś, co rozwiąże teraz cały twój duchowy dylemat. To jest miejsce spotkania, to jest punkt początkowy. Być może to jest taki moment, kiedy będziesz mógł pójść dalej w tej podróży. Ale kiedy wrócisz do domu, być może będziesz potrzebował zmienić swój rytm życia i funkcjonowanie. Kiedy mówię, wiecie, o odesłaniu wielbłądów, mam na myśli wyłączenie telewizora, mam na myśli odstawienie tego i tamtego po to, żeby wygospodarować czas na spotkanie z Nim. Nie ma innej drogi. On jest źródłem życia. I tylko i wyłącznie, kiedy podpinamy się do Niego, kiedy przebywamy w Jego obecności, to życie nas wypełnia. Głód Boga wchodzi do naszego życia. Zaczynamy się rozpalać, stajemy się pełni pasji, pełni entuzjazmu, pełni gorliwości dla Niego. Dlaczego? Dlatego, że spotkaliśmy się z Nim. Dlatego, że pozwoliliśmy Jego duchowi przenikać nas, wypełniać nas. A kiedy już masz głód, to wstaniesz z sofy i rzeczy się zaczynają dziać. I nagle masz 5, 10, 20, 50, 80 ludzi. Pastorze, 80 ludzi, którzy są głodni. Teraz mówisz, kto przyjdzie? Jeszcze nie dokończysz, na co? Wszystkie ręce będą w górze. Więc cokolwiek to jest, chciałbym się zaprosić tutaj do przodu. Potrzebujesz pojednania z Bogiem? Dzisiaj przyjdź. Nie wiem, jest team modlitewny? Będziemy się modlić, tak? Jeśli potrzebujesz dzisiaj, może komuś przebaczyć. To jest symboliczny akt, który dokonujesz. Jeśli chcesz, potrzebujesz uzdrowienia ze zranienia i chcesz przebaczyć komuś, przyjdź tutaj i powiedz, Boże, to jest mój ołtarz. To jest miejsce, na którym składam to, odrzucam to. A być może masz silne rozczarowanie Bogiem, albo Kościołem, albo kimś innym. Możesz to dzisiaj puścić aktem swojej woli. A Duch Boży jest obecny na tym miejscu, aby nam usługiwać, aby zabierać te rzeczy, kiedy my je składamy na ołtarzu. Więc zapraszam, przyjdźcie.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.